Czytamy Dzieje Apostolskie, 3 rozdział od 1 wiersza. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni, i ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przysionka zwanego Salomonowym. Bracia i siostry, dzisiaj moim zadaniem jest zwiastować Boże Słowo i chciałbym, ażebyśmy przez chwilę zastanowili się nad 3 rozdziałem Dziejów Apostolskich, na temat konkretnego wydarzenia, które 2000 lat temu wydarzyło się. Myślę, że każdy, kto jest wierzący i kto chodzi do Kościoła, to wierzy, że tak kiedyś wydarzyło się, bo to zostało zapisane w Dziejach Apostolskich. Chcę powiedzieć, że Biblia jest księgą, która mówi o pochodzeniu człowieka. Jeżeli chcesz dowiedzieć się coś więcej o człowieku, to Biblia jest księgą, która mówi, skąd człowiek przyszedł, kim jest i dokąd zmierza. Natomiast Dzieje Apostolskie są księgą, które mówią o Kościele Jezusa Chrystusa. Gdy zaczynają się Dzieje Apostolskie, to czytamy, że w ogniu Pięćdziesiątnicy, kiedy stąpił na 120 ludzi Duch Święty i kiedy oni otrzymali moc Ducha Świętego i kiedy On ich wypełnił, od tego momentu datuje się powstanie Kościoła Jezusa Chrystusa na tej ziemi. I On pielgrzymuje aż do dzisiaj, przez 2000 lat, tak długo będzie na ziemi, aż przyjdzie Pan Jezus drugi raz i ten Kościół, który jest Jego Kościołem, weźmie do siebie do nieba. Ja tutaj nie mówię o nazwach, mówimy o Kościele Jezusa Chrystusa, w którym jest Boże życie, Boża moc i Boże działanie. Niedawno w moim domu był Kondratowicz Mieczysław i myśmy rozmawiali na temat, co Niemcy dały Europie. Ile dały dobrego i ile dały złego, bo dwie wojny przecież zostały przez nich wywołane. I mówię, że żeśmy rozmawiali, czego było więcej. Czego było więcej? Błogosławieństwa dla Europy, czy takiego przekleństwa? Coś, czego nikt by nie chciał z nas przeżywać i doświadczać. Ale wymienię dwie rzeczy. Dali Europie druk. Gutenberg wynalazł druk i dzisiaj możemy czytać Biblię. To niezwykłe błogosławieństwo, że każdy w domu może otworzyć świętą księgę Biblię i ją czytać. Kiedyś ludzie mogli tylko słyszeć. Tylko mogli słyszeć. Albo mogli pisać. Ale dzisiaj możemy ją czytać i to jest niewątpliwie błogosławieństwo, które przyszło z tego narodu. I drugie błogosławieństwo, bowiem 2017 rok jest rokiem reformacji, to Luter przyniósł także reformację w Kościele. To też niezwykle ważna rzecz. Ja dziś tym się nie będę zajmować, ale chcę tylko powiedzieć, że to jest ogromne błogosławieństwo. I by było jeszcze wiele rzeczy wymienić, ale Dlaczego mówię o tym? Dlaczego mówię o Lutrze i o reformacji? Bo chcę powiedzieć tak, że Kościół Jezusa Chrystusa na tej ziemi jest niezwykle ważny i chciałbym przez moment, żebyśmy zastanowili się, czy w ogóle Kościół człowiekowi jest potrzebny. On jest na tej ziemi, ludzie chodzą do Kościoła. Ale pomyślmy przez chwilę, bo dla wielu ludzi Kościół jest obojętny. Wielu ludziom Kościół po prostu do życia jest niepotrzebny. Oni mówią, że oni sobie świetnie poradzą w swoim życiu bez Kościoła. Oni nie muszą iść na nabożeństwo czy na mszę. Im to nie jest potrzebne. Ale przeczytaliśmy pewien fragment z Biblii, że tam w Kościele wydarzyło coś się niezwykle ważnego. Czym jest chrześcijaństwo i czym jest prawdziwy Kościół? I czy Kościół człowiekowi jest potrzebny? I od razu odpowiem, bo nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii. Kościół ludziom na ziemi jest niezbędny. Tak jak kiedyś przyszedł Pan Jezus na tą ziemię, ażeby ratować człowieka, bo przecież przyszedł z powodu człowieka. Biblia mówi wyraźnie, że Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby zniweczyć dzieła diabelskie i także po to, żeby umrzeć za człowieka, zmartwychwstać i uratować człowieka od wiecznego potępienia. I On był w Izraelu, On był w miastach, On był po wioskach, On chodził tam, On głosił królestwo, On uzdrawiał, On wyganiał demony, On przywracał ludziom wzrok, On podnosił sparaliżowanych, uczynił wiele cudów. I potem Biblia mówi, że poszedł na krzyż, umarł, zmartwychwstał i poszedł do nieba. I od tego momentu Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi zajął Jego miejsce. I Kościół dzisiaj pełni posługę dla ludzi, taką, jaką którą kiedyś pełnił sam Pan Jezus Chrystus. Dlatego, że ci ludzie, którzy są w Kościele i którzy są pełni Ducha Świętego i którzy są pełni mocy Bożej, ci ludzie mają od Boga moc i autorytet. Ci ludzie mają od Boga namaszczenie. Ci ludzie mają od Boga wiarę, ażeby pomóc człowiekowi, ażeby ludziom pomóc. Oczywiście ci ludzie sami z siebie nic nie są w stanie zrobić. Ja, my, ktokolwiek inny, my sami nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale w imieniu Jezusa Chrystusa wszystko jest możliwe. Dlatego, że Jezus Chrystus nadal ma moc i nadal jest wiecznym i prawdziwym Bogiem, który na ziemi w Duchu Świętym przebywa w swoim Kościele. Mariusz dosyć dawno zwiastował Boże Słowo na temat Kościoła. Ja to kazanie pamiętam i do końca życia będę je pamiętać. I on powiedział takie zdanie, że Kościół może być budynkiem, ale przede wszystkim Kościół to odrodzeni ludzie. Prawdziwy Kościół na ziemi to święci, odrodzeni ludzie, obmyci krwią Jezusa Chrystusa, którzy są przemienieni. To jest prawdziwy Kościół na tej ziemi. I gdy ludzie, i gdzie ci ludzie wejdą do społeczeństwa, są naprawdę w stanie przynieść, pomóc wielu ludziom, którzy oczywiście tego chcą. Ta historia, którą przeczytaliśmy dzisiaj, mówi o tym, że Piotr i Jan, apostołowie Pana Jezusa Chrystusa, pewnego razu szli do kościoła, żeby do Boga się pomodlić. I przed kościołem, przed świątynią siedział chromy człowiek. I oni podeszli do niego i w imieniu Jezusa Chrystusa tego człowieka uzdrowili. Oczywiście nie oni, tylko Jezus, który był w nich, On sprawił, że oni wypowiedzieli słowo w imieniu Jezusa Chrystusa: wstań i chodź. I ten człowiek zaczął chodzić. Biblia mówi, że miał 40 lat, od 40 lat był sparaliżowany i nagle po 40 latach wstał i w jednym momencie był zdrowym człowiekiem. To był cud. To był cud. Przez chwilę o cudach. Po co w ogóle ludziom dzisiaj są cuda? Po co w ogóle dzieją się cuda? W ogóle jeżeli chodzi o cuda, to jest temat na nie jedno kazanie. I uważam, że nawet warto by było się tym zająć. Ale chcę powiedzieć przede wszystkim, że cud jest po to, żeby objawiła się Boża moc i Boża chwała. Bowiem za każdym razem, jeżeli czytacie Boże Słowo, to wiecie, że gdy Jezus był w Izraelu i gdy uczynił wiele cudów, to co się wtedy działo? Gdy ludzie widzieli, jak na przykład niemy człowiek nagle mówi, gdy ludzie widzieli, że ślepy człowiek nagle widzi, to co czytamy? Co się wtedy działo? To czytamy za każdym razem, że na ludzi przyszła bojaźń. Ludzie zaczęli się bać. Ludzie byli zaskoczeni. Ludzie byli zszokowani. I kiedy zobaczyli cud, zaczęli wielbić Boga. Zaczęli wysławiać Boga. I tak czytamy wiele razy, że uwielbiali, że wysławiali Boga. Byli wdzięczni, że mogli zobaczyć cud, ale także mogli zobaczyć, że Bóg żyje, że Bóg jest, że Bóg działa. Cudu nie da się wytłumaczyć racjonalnie. To jest niemożliwe, bo to jest nadprzyrodzone działanie wszechmogącego Boga. I tam, w tym miejscu, przed świątynią, zanim weszli do świątyni, zanim zaczęli się modlić, stał się cud. Ale w Biblii cuda mają znaczenie. W ogóle cuda mają znaczenie. Każdy jeden cud ma ogromne znaczenie i niesie za sobą informację, niesie za sobą wiedzę. I gdy czytamy Biblię, warto wiedzieć, każdy z tych cudów, który wydarzył się w Biblii, co on mówi dla nas, dla ludzi, bo przecież on jest dla ludzi. On jest z inspiracji Boga, ale on jest dla ludzi. I ta wiedza jest niezwykle cenna. Ta wiedza jest niezwykle ważna. Jaką wiedzę niesie ten cud, który wydarzył się przed tą świątynią, kiedy chromy po 40 latach nagle zaczął chodzić? Trzy elementy widzę w tym przesłaniu, w tym cudzie. I widzę to tak, że ten chromy człowiek po pierwsze jest informacją, jest ilustracją, która mówi, że tak jak ten chromy człowiek, który przez 40 lat był sparaliżowany i nie mógł chodzić, ten człowiek jest obrazem mówiącym o tym, że ludzkość jest przez grzech pogrążona w paraliżu. Biblia mówi na przykład, że kiedy mówi o trądzie, to w duchowym wymiarze mówi o grzechu. Jeżeli Biblia mówi o paraliżu, to także w duchowym wymiarze mówi o grzechu. Po pierwsze, ten człowiek sparaliżowany mówi nam, że ludzkość jest pogrążona w grzechu, że ludzkość jest sparaliżowana, że ludzkość nie radzi sobie z wieloma problemami i z wieloma wyzwaniami, które przed nimi stanęły. Wiele problemów dotyka ludzi, przychodzą do ich domów i nie pytają, czy mogą wejść. Po prostu przychodzą. Choroba nie pyta, otwiera drzwi do domu i wchodzi. Jakaś trudna sytuacja nie pyta ciebie, czy ty chcesz. Przychodzi do twojego domu i wiele innych problemów przychodzi do życia człowieka. Za tym wszystkim stoi najczęściej grzech, który paraliżuje ludzi, który powoduje to, że ludzie są nieszczęśliwi, że ludzie są niezadowoleni, że ludzie nie mają nadziei, że czasami ludziom nie chce się żyć i mówią: skończę ze swoim życiem. Ten człowiek przez 40 lat był sparaliżowany, nie mógł chodzić. Mógł na przykład słuchać, mógł wyciągnąć rękę po jałmużnę, mógł z kimś porozmawiać, ale miał paraliż, był niepełnosprawny, nie chodził. Tak jest z ludźmi, którzy nie mają Boga. Pewne rzeczy mogą zrobić, ale coś w ich życiu paraliżuje. Coś w ich życiu trzyma, jakiś paraliż, jakiś grzech. Trzyma ich, zamyka ich i oni nie są wolni. Czy ludzie nie znają prawdziwego życia? Czy ludzie nie znają życia wolności? Po prostu są sparaliżowani. Ci ludzie są także obrazem tego, że gdy przychodzi nieprzyjaciel, który jest odwiecznym wrogiem człowieka, przychodzi do ich życia, to oni nie mogą sobie z nim poradzić. Przecież za tym, za alkoholizmem, za paleniem papierosów, za narkotykami stoi nieprzyjaciel i tych ludzi paraliżuje. Oni normalnie chodzą, rozmawiają, z pozoru wydaje się, że to normalny człowiek, może z nim porozmawiać. Jest inteligentny, wielu z nich jest wykształconych, mają tytuły, ale są czymś sparaliżowani, jakimś grzechem. Ale gdzieś tam po kontakt biorą narkotyki i ty nawet o tym nie wiesz, bo ma problem i nie radzi sobie z tym. I tak jak ten człowiek od początku urodził się sparaliżowany. I to pokazuje nam, że ludzkość od początku, gdy rodzimy się, jest naznaczona grzechem paraliżu. Ten paraliż jest grzechem. Dobrze to widać na przykładzie dziecka. Dziecko, gdy się urodzi, ono jeszcze nic nie wie. A gdy potem zaczyna rozumieć, to częściej robi coś złego niż dobrego. No skąd to wie? Kto o tym dziecku powiedział? To jest w naturze człowieka. Ta natura jest niedoskonała. Człowiek był stworzony jako doskonałe stworzenie, ale grzech spowodował to, że stał się człowiekiem zdeformowanym i bardziej mu do złego niż do dobrego. Druga rzecz, którą widzę w tym człowieku. Otóż widzę to, że gdy szli ludzie do kościoła, oni tego człowieka co dnia nosili, wsadzali go przed świątynią, bo tam łatwo było o pieniądze. Bo jak idziesz do kościoła, to masz inne serce. To jakoś tak idziesz do kościoła na mszę albo na nabożeństwo, no tak nie wypada rzucić grosza. W innym przypadku to tam mijamy kogoś, kto gdzieś tam na drodze jest, czy tam gdzieś gdzieś tam na ulicy siedzi. Ale do kościoła jak się idzie, to jakoś tak... No cała świadomość nie idzie się do kościoła, jest się wierzącym człowiekiem, no wypada, no łatwiej było. On to wykorzystywał i on po prostu wiedział, że tam łatwiej będzie coś, jakiś grosz do tej czapki, czy on co tam miał, nie wiadomo, łatwiej będzie tam jakiś grosz wrzucić. Ale po drugie, ta sytuacja pokazuje, że świat może dać tylko człowiekowi jałmużnę. Nie może człowieka uzdrowić. Nie może do niego powiedzieć wstań i chodź. Tylko może dać mu biedną jałmużnę. Tak jak to czasami się robi, masz tam i daj mi spokój. Są różni ludzie. Świat jest w stanie dać człowiekowi tylko chwilowe zadowolenie. Chcę powiedzieć tak. Świat skomponował piękną muzykę. Napisano wiele pięknych książek. Nakręcono wiele wspaniałych filmów. Stworzono wiele pięknych obrazów. Tu są znajomi moi i wiedzą, o czym mówię. I wiele innych rzeczy zostało przez świat stworzonych. I ludzie się tym zachwycają, bo to jest piękne. Ale wiecie co? To nie zmienia człowieka. Pójdziesz do kina, przez 2 godziny zapomnisz o świecie. Wyjdziesz z kina, przez 2 godziny oglądając film, jesteś jakby w innym świecie, nic ciebie nie obchodzi, wszystko gdzieś znika. Oglądasz film, wychodzisz z kina, i problem pozostaje problemem. Czytasz książkę, czym się na chwilę zajmujesz? Na chwilę ten problem ciebie nie dotyka. Skończysz ostatnią stronę książki, wracasz do rzeczywistości. Problem nadal istnieje. Niektórzy mówią, że jak ja maluję, to zapominam o wszystkim, wyłączam się nawet, że nie słyszę, co kto mówi. Ale kiedy kończy się malowanie, problem pozostaje problemem, jeżeli się go ma. Chcę powiedzieć, że to jest tylko takie, jakby to nazwać, to jest takie chwilowe tylko. To, co świat może dać i zaoferować, to chwilowe zapomnienie, to chwilowe takie ukojenie. Tak samo jest z narkotykami. Weźmiesz narkotyki, jesteś w innym świecie. Wszystko jest kolorowe. Skończy się działanie narkotyku, problem pozostaje problemem. Ból duszy pozostaje bólem duszy. Cierpienie, brak pokoju pozostaje brakiem pokoju. To samo jest z alkoholizmem, czy z wódką. Wypijesz 2 czy 3 kieliszki wódki, jesteś w stanie takiej, jak to się mówi, nieważkości. Wszystko jest piękne, wszystko jest kolorowe. Wraca do człowieka na twarzy, wraca uśmiech do człowieka na twarz. Ale kiedy kończy się działanie alkoholu, problem pozostaje problemem. Co świat może zaoferować ludziom? Chwilowe zapomnienie. Chwilowe ukojenie i nic poza tym. A kiedy to wszystko przestaje działać, problem wciąż jest nierozwiązany. Problem wciąż istnieje. Żeby on tylko istniał i się nie pomnażał, ale on jeszcze pogarsza się. Ale on z dnia na dzień staje się coraz bardziej bolesny, coraz bardziej trudny do przeżycia. Bo tak po prostu jest. I po trzecie, to co widzę w tej całej historii, to widzę to, że kiedy szedł Piotr i Jan i kiedy doszli do tego człowieka, to on od nich czego oczekiwał? Jałmużny. Jałmużny. Tak jak świat daje, to co świat daje ludziom, to jest nędzna jałmużna. To jest chwilowe zapomnienie. To nie jest zdrowie, to nie jest pełnia życia, to nie jest rozwiązanie problemów, to jest biedna jałmużna. I on to samo oczekiwał. Jak oni powiedzieli do niego, spójrz na nas, to on na nich spojrzał i czego się spodziewał? Że znowuż dostanie raz jeszcze jałmużnę. Że znowuż dostanie jakiś grosz. Otóż po trzecie widzę taką rzecz w tej całej historii, że wielu ludzi oczekuje od Kościoła niewłaściwych rzeczy. Że wielu ludzi od Kościoła oczekuje nie tych rzeczy, do których Kościół został powołany. Kościół został powołany do konkretnego celu na tej ziemi. Jego rola jest nie do przecenienia. Jego rola jest niedoceniana przez wielu ludzi. Jego rola jest wielka. Dlatego, że za tą rolą stoi jedyny, prawdziwy, żywy Bóg, którym jest Jezus Chrystus. Czego ludzie oczekują od Kościoła? Niektórzy przychodzą do Kościoła, żeby po prostu zaśpiewać parę pięknych pieśni. Jedne się ludziom podobają, inne się nie podobają. Niektórzy oczekują od Kościoła, że przyjdą i przez moment także zapomną o zwykłych, codziennych problemach. Po prostu idą do Kościoła, żeby przez moment chociaż nie myśleć o tym, co gnębi mnie, co dotyka mojego życia, co jest moim problemem, wciąż nierozwiązanym. I idą do Kościoła i chcą po prostu przez chwilę zapomnieć, posłuchać kazania, albo posłuchać jakieś pieśni, albo zaśpiewać. Inni z kolei oczekują od Kościoła jakichś rozpraw filozoficznych i myślą, że Kościół to jest jakaś instytucja, nie instytucja, tylko że to jest jakaś, że to jest taka jakaś sfera, która gdzieś tam dotyczy jakiejś filozofii, myśli, poglądów. Będziemy się spierać, będziemy je wymieniać. To nie jest rola Kościoła. I nie z kolei oczekują, że Kościół wpłynie na polityków i coś w kraju się zmieni. To nie jest rola Kościoła. I nie myślą, że Kościół to jest, jego rolą jest pomoc humanitarna. To nie jest rola Kościoła. Ja nie mówię, że te rzeczy nie mogą gdzieś tam obok Kościoła się dziać. Ja o tym nie mówię, ale to nie jest sedno roli Kościoła. I nie myślą, że to jest jakaś, że Kościół to jest jakaś psychoterapia. Że przyjdę i po prostu coś tam zmieni się w mojej duszy. I ludzie myślą, że to jakaś jest, że to jakaś psychologia, że nagle duchowny coś powie, jakieś magiczne słowo i nagle coś w moim życiu się zmieni. To nie jest rola Kościoła. Kościół jest ekspertem od duszy człowieka. Kościół jest po to, żeby nie dać człowiekowi jałmużnę, ale żeby mu pomóc. Kościół jest po to, ażeby człowieka podnieść i dać mu inny wymiar życia. To nie ma być jałmużna życiowa. To nie ma być byle jakie życie. Ale Kościół jest po to, ażeby człowieka uzdrowić, żeby rozwiązać jego problemy, żeby wskazać mu drogę na wyjście z ich problemów, żeby wskazać im na Jezusa Chrystusa. To jest rola Kościoła. To jest rola Kościoła. Prawdziwa pomoc, nie tylko chwilowe zapomnienie, nie tylko jakaś taka chwilowa ulga, ale coś, co jest całkowitym rozwiązaniem. Bowiem w Kościele jest Jezus Chrystus. On był na ziemi po to, ażeby człowieka zbawić i uratować. Jak już powiedziałem na początku, On był na tej ziemi. Czynił wspaniałe rzeczy. Dano Mu dzisiaj wszelką moc, władzę i autorytet na niebie i na ziemi. I On jest w swoim Kościele i jest zainteresowany, ażeby moje i Twoje życie było całkowicie przemienione. Ono nie ma być tylko lekko ulepszone. To życie ma być gruntownie zmienione. Ono ma być całkowicie przemienione. To życie ma być już innym życiem. To życie ma już być życiem, w którym nie rządzi diabeł i w którym nie rządzi grzech. Ale to życie ma być czyste i święte i bez nagany, bo to jest możliwe. Na to mamy całe życie, ażeby zmieniać się. To się nie stanie w ciągu jednego dnia, ale to jest możliwe w imieniu Jezusa Chrystusa. Jedynie Bóg, który ma wszelką wiedzę o człowieku. Biblia mówi, że Duch Święty bada wnętrze, bada głębokości Boże, ale także bada wnętrze człowieka. Całą prawdę o Tobie, tą skrytą, tą chowaną, o której nikt nie wie, tą wiedzę ma Duch Święty. Tą wiedzę ma Duch Święty. O każdym człowieku całą prawdę. Nie to, co jest na zewnątrz. To, co widać, to, co mówimy, albo jak się zachowujemy. To nie jest cała prawda o człowieku. Ale ta skryta, ta schowana, ta głęboka, tą wiedzę ma Duch Święty. I On jest zainteresowany, ażeby ją nam pokazać. Moją modlitwą zawsze było i jest. I zawsze mówiłem, Duchu Święty, pokaż mi prawdę o mnie. Ja chcę wiedzieć, jaki jestem naprawdę. Ja chcę wiedzieć, jaki jestem naprawdę. Bo jeżeli w moim życiu jest coś, co się Tobie nie podoba, to ja z tym pójdę do Jezusa i będę to wyznawał przed Jezusem i będę pokutował z tego i wyrzucę to z mojego życia. Bo o co chodzi? Bo chodzi mi o to, żeby być szczęśliwym. Bo chodzi o to, żeby mieć pokój z Bogiem, żeby mieć radość, żeby żyć pełnią życia. Ten chromy człowiek, to nie była pełnia życia. On był sparaliżowany. On żył, on jakoś żył. Ale jak czasami mówimy, jak żyjesz? Tak. Nie. No co to za życie? Moi drodzy, życie człowieka jest różne. Wiele rzeczy przychodzi, jak powiedziałem, i nie pyta się ciebie, czy ty chcesz. Po prostu przychodzi do twojego życia. Jezus nie powiedział, że życie wierzącego człowieka będzie wiecznie piękne, że będzie wiecznie wspaniałe i nic złego się nie stanie. Tego Jezus nie powiedział, ale powiedział jedną rzecz, że wszystkie problemy, które człowiek ma, gdy przyjdzie z nimi do Jezusa, to On pomoże człowiekowi. To On pomoże człowiekowi. To On pomoże. A po drugie, nawet jeżeli działanie Jezusa czasami jest rozciągnięte w czasie, bo czasami w tym momencie ten cud zdarzył się w jednej chwili, On nagle wstał, po 40 latach wstał i chodził, no to jest coś niesamowitego. Czasami to Boże działanie jest rozciągnięte w czasie. Czasami ono wydłuża się w czasie. Ale ono jest. Nawet jeżeli rozłożone jest w czasie, to ten moment z Jezusem Chrystusem tak nie boli, tak nie doskwiera, tak nie przeszkadza. Mimo wszystko, że On czasami jest i czekamy dłuższą chwilę, zanim przyjdzie rozwiązanie, to jednak możemy się śmiać, możemy się cieszyć, możemy być wolni, możemy być zadowoleni, możemy powiedzieć, mimo wszystko jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem zadowolonym człowiekiem, dlatego, że Jezus Chrystus we mnie mieszka i wspiera mnie każdego dnia. I ostatnia rzecz, i już kończę. Piotr i Jan powiedział, spójrz na nas. I byśmy mogli to powiedzieć tak, bo tego tam w tym fragmencie nie ma, ale moglibyśmy tak powiedzieć. Spójrz na nas. Spójrz. On spojrzał. I mówi, jesteśmy normalnymi ludźmi, tak jak każdy inny. Ale mamy coś, co możemy Ci dać. Mamy coś, co możemy Ci dać. I powiada, srebra i złota nie mam. Co to oznacza? Że ci ludzie po prostu byli niezamożni, skromni ludzie. Biedni nie byli. Biedni nie. Po prostu skromni ludzie. Złota i srebra nie mam. Ale mam coś. Mam coś. Mamy coś. Piotr i Jan mówi, mamy coś. To mówił. Jan stał z boku. Mamy coś, co możemy Ci dać. To srebro i to złoto, nawet gdybyśmy mieli, gdybyśmy Ci je dali, to nie uzdrowi Ciebie. Ale mamy coś, co może Ci pomóc. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. To oni mieli. Oni mieli Jezusa w swoim życiu. A ten Jezus, który był w ich życiu, działał przez nich. I to oni mieli. I to jest to, czego dzisiaj Kościół potrzebuje. Nie srebra i złota. W XII albo w XIII wieku jeden z papieży oprowadzał Tomasza z Akwinu po Watykanie i oprowadzał go, pokazywał mu i mówi tak. Widzisz, Tomaszu, Kościół już nie może powiedzieć, że srebra i złota nie ma. A Tomasz mówi, ale też nie może powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa wstań. Kościół Jezusa Chrystusa to jest taki Kościół, który ma Jezusa Chrystusa i On może powiedzieć Tobie wstań. Wstań do innego życia. Masz je takie, jakie masz. Ale Kościół jest powołany do tego, żeby podać Ci rękę i powiedzieć wstań. I poprowadzi Ciebie do innego życia. Życia z Bogiem. Życia zupełnie innego. Wstań. Już nie bądź chromy. Już nie bądź sparaliżowany. Już nie bądź niezadowolony. Już nie bądź nieszczęśliwy. Wstań i żyj pełnią życia. A to w imieniu Jezusa Chrystusa jest możliwe. Dlatego, że On wciąż żyje. Dlatego, że się nie zmienił. Dlatego, że był umarły, ale żyje. Był umarły, ale żyje. Ja byłem w domu kiedyś u pewnej takiej sędziwej kobiety i ona mówi do mnie, Panie Krzysztofie, ja jestem w stanie uwierzyć, że Jezus Chrystus był na tej ziemi. Jestem także w stanie uwierzyć, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ale Panie Krzysztofie, niech Pan mi wybaczy, mówi do mnie, nie wierzę, że On powstał z martwych w ciele. Ale to jest cały sen chrześcijaństwa. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, po co tu się zgromadzać? Po co tu się zgromadzać? Kościół nie jest jakimś szpitalem psychiatrycznym. Kościół nie jest jakąś instytucją, która pomaga ludziom. Kościół nie jest jakimś domem kultury, gdzie ludzie idą po kulturę. Kościół ma coś, ma coś, co może ludziom pomóc. Mówimy o Kościele Jezusa Chrystusa. Kościół jest po to, żeby ludziom pomóc. Życzę ci, bracie i siostro, żebyście spotkali w życiu ludzi, którzy są w stanie wam wskazać na Jezusa, pomóc wam w waszych codziennych problemach. Takie dzisiaj było moje zadanie, takie jest moje dzisiaj przesłanie. Taki wybrałem fragment z Bożego Słowa i chciałem się tym z wami podzielić, ażebyśmy wszyscy razem, raz jeszcze, zwrócili uwagę, że w Jezusie Chrystusie wszystko jest możliwe. Amen.